Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Pracodawca w ramach BHP sprawdzi dom pracownika zdalnego. Takie zapisy mogą znaleźć się po nowelizacji kodeksu pracy. Za i przeciw. Nietypowe zawody jak ghostwriter czy senselier. Na ile są popularne w Polsce i dla kogo właściwie taka praca? Szansa na dzień urlopu menstruacyjnego w miesiącu. Co na to pracodawcy? Czy taki pomysł by się sprawdził? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. W studiu goście Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, a dzień dobry Państwu mówi Iwona Wysocka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zacznijmy od pracy zdalnej i ewentualnych zmian w przepisach dotyczących kodeksu pracy. Okazuje się, że w ostatniej chwili wpadł przepis do projektu, który mówi, że pracodawca w ramach BHP będzie mógł sprawdzić dom pracownika zdalnego. Informuje o tym Business Insider. Do tej pory projekt przewidywał, że firma, która zatrudnia pracowników i też są wśród nich zdalni pracownicy, może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej i jakby nie musi przyjeżdżać fizycznie do domu pracownika, wchodzić tam i sprawdzać, czy on pracuje zgodnie z zasadami BHP i czy jego stanowisko pracy też jest zgodnie z BHP bezpieczne. No i teraz właśnie tutaj się sprawa komplikuje, jeśli ten zapis wejdzie. No właśnie, drogie panie, dlaczego się sprawa komplikuje?
Ja powiem, że jak przeczytałam tę informację, to myślałam, że to jest żart. Ponieważ praca zdalna w takiej formie, w jakiej jest teraz, jest korzystna dla wszystkich i w ogóle wielu pracowników i wiele firm już sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. I według tej nowelizacji miałoby być tak, że to nie pracodawca mógłby wejść i sprawdzić warunki BHP, tylko musiałby. I przy firmach, które mają kilka tysięcy osób, to jest po prostu wręcz niemożliwe, po pierwsze. Po drugie, ci pracownicy potem jak się łączą, mogą się łączyć z każdego innego miejsca. Tego nikt potem i tak nie sprawdzi, więc to się wydaje w ogóle bezsensowne, bo tego laptopa można wziąć sobie następnego dnia zupełnie w inne miejsce.
No właśnie, no są przecież firmy, które zatrudniają programistów i nawet w umowie o pracę ten programista ma taki zapis, że ma możliwość w roku pracy zdalnej z jakiegokolwiek miejsca na świecie przez tam na przykład 2 miesiące longiem. I sobie może pojechać i do Kuala Lumpur dobrze. I teraz co, pracodawca też ma tam kogoś wysyłać, żeby sprawdzić warunki BHP?
Ja znam mnóstwo osób, które właśnie podróżują i stamtąd pracują. To są głównie programiści, ale nie tylko. Coraz więcej inżynierów, różnego rodzaju inżynierów. Inżynierów automatyków, elektroników, którzy coś konstruują, programują. W ten sposób pracuje. I w ten sposób byśmy strzelili sobie sami w kolano, ponieważ ci ludzie przeszliby do firm zagranicznych. Mnóstwo jest ofert na rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, ze Skandynawii, z innych państw Europy, pracy w 100% zdalnej i ci wszyscy programiści, inżynierowie odpłynęliby do tamtych firm, jeżeli im zależałoby na tym, żeby nadal taki styl życia utrzymać, czyli byłoby to przeciwko nam samym. Po drugie, więc moim zdaniem to będzie albo martwy przepis, bo kto to będzie sprawdzał? Tak? Pytanie, kto będzie sprawdzał?
Strony się umówią, że sprawdziły.
Że sprawdziły. Tak, być może tak to będzie wyglądało. Takich martwych przepisów mieliśmy już w historii naszego prawa pracy bardzo dużo. Przez lata na przykład elastyczny czas pracy, który stosowało mnóstwo firm przez ostatnie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat na pewno, czyli to, że możemy przyjść na przykład od 7 do 9 do biura, a wyjść od 15 do 17, czy tam w innych przedziałach i które przy korkach, przy takim ruchu, jaki mamy, jest najlepszym sposobem zarządzania pracownikami w biurze, trwał, a dopiero niedawno on wszedł do kodeksu pracy, a inspekcja pracy świadomie tego nie sprawdzała i nie dawała żadnych kar z tego powodu, bo chyba wiedzieli inspektorzy, że to jest dobre dla wszystkich. zasadniczo, więc albo to będzie martwy przepis, albo naprawdę zniszczy mnóstwo firm i spowoduje odpływ pracowników.
Mm-hmm. Joanna Staniszewska.
Tak to może być, jak się przeregulowuje, przereguluje przepisy, czyli za bardzo się człowiek stara, żeby było dobrze i efekt jest wręcz odwrotny. I mam wrażenie, że w tym przypadku będziemy mieli taką sytuację. I teraz jeszcze zwróciłam uwagę na inne przepisy dotyczące miru domowego. I teraz,
o właśnie.
Jakby to było, gdyby pracownik miał wpuścić do swoje pielesze, można powiedzieć, pracodawcę i czy on by się musiał koniecznie z tym zgodzić lub nie, bo i czy to jest rzeczywiście warunek wykonywania pracy. Czy można by było do tego w ten sposób podejść. Dlatego zastanawiam się, skąd ty jeszcze z trzeciej strony takie pomysły w ogóle.
Znaczy, bo co mamy osiągnąć? Ja też myślę, co mamy osiągnąć? Czy teraz, jak ludzie pracowali zdalnie podczas pandemii i to masowo pracowali zdalnie, nagle były wypadki związane z tą pracą przy komputerze, zrobieniem sobie herbaty czy kawy z czajnika. No, jaki jest cel tego? No bo za każdym przepisem powinien jakiś mądry cel stać. Więc, a tutaj to wygląda, że to jest tylko komplikacja życia wszystkich. Mnóstwo firm teraz pozmniejszało biura, ponieważ pracownicy i tak chodzą, nazwijmy to w kratkę.
Hybrydowo.
Są z tego hybrydowo. I są z tego zadowoleni i pracownicy, i firmy. Teraz nagle by trzeba było to wszystko odwracać, więc ja mam nadzieję, że to po prostu nie przejdzie.
No i weźmy pod uwagę również to, że tutaj też pani zwróciła uwagę, że firmy pozmniejszały biura, a mamy światowy kryzys energetyczny. Idą w górę ceny prądu. Więc na rękę też jest wielu firmom, żeby pracownicy pracowali zdalnie, bo w sytuacji, kiedy wszyscy nagle wrócą do tych biur, no, zużycie energii wzrośnie bardzo, więc to też jest nieopłacalne.
Znaczy, jakimś wyjściem z sytuacji jest ta telepraca, która istnieje w kodeksie już od wielu, wielu lat. I telepraca jest bardzo nieelastyczna, bo telepraca mówi, że trzeba uzgodnić, jakie dni będą zdalne, jakie niezdalne. Czyli na przykład nie, 3 dni pracujemy w biurze, 2 dni pracujemy w domu i to się nie może zmienić. Jeżeli poniedziałek, wtorek, środa jesteśmy w domu, to czwartek, piątek w biurze, to nie można zmienić tego dnia. A wiadomo, że to się zmienia. Że tu jest jakiś audyt, tu jest jakieś spotkanie, więc te nieraz się przychodzi w te dni, które były ustalone jako praca z domu, a nieraz do pracy i odwrotnie. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo często tą pracę zdalną wykorzystuje się incydentalnie. Ktoś się trochę źle czuje, więc zamiast brać zwolnienie, za które płaci ZUS, czyli tak naprawdę my wszyscy płacimy, to się mówi, mam katar, lekki stan podgorączkowy, zostanę, popracuję 2 dni w domu. I wszyscy są zadowoleni. Ta osoba może z trochę mniejszą efektywnością z tego domu pracuje, ale ZUS nie płaci, praca jest ta przynajmniej najpilniejsza wykonana. W momencie, kiedy tej pracy zdalnej nie będzie, skończy się to. Te osoby będą szły do lekarza po zwolnienie, nic nie będą robiły, my będziemy płacili za ich chorobowe.
Mm-hmm. Z kolei pani prezes wspomniała o tym mirze domowym, że sprawdzała pani przepisy. No i jak to wygląda? Nie musimy wpuszczać wszystkich do domu.
My mamy prawo do tego zachowania miru domowego i jeżeli ktoś nam wtargnie, na nasz zresztą niedawno była taka sprawa, w której zastrzelono intruza i została
ale nie
umorzona.
W Polsce, nie w Polsce.
Nie, w Polsce. I umorzyła, najpierw prokuratura wkroczyła, następnie umorzona została sprawa przez prokuratora generalnego. W związku z tym my mamy bardzo silną możliwość obrony naszej przestrzeni domowej przed niechcianymi osobami. Oczywiście, jeżeli chcemy pracować, to możemy mieć taką, a nie inną możliwość zaproszenia do domu pracodawcy, ale no niechętnie. I pytanie, czy naprawdę musimy aż tyle poświęcić, żeby pracować?
No i na pewno nie strzelajmy do naszych pracodawców, gdyby się okazało, że będą zmuszeni sprawdzać BHP pracowników zdalnych, bo wejdzie ten przepis w życie. My mamy nadzieję, że on nie wejdzie, bo tutaj już sporo panie powiedziały, jak bardzo skomplikuje on życie i samym pracodawcom, i też pracownikom. Poza tym, że możemy wielu mądrych pracowników zdolnych po prostu stracić na rzecz innych krajów, bo przestaną pracować dla polskich przepraszam, pracodawców. Drugi temat, który troszkę nam się jakby łączy z potrosze z pracą zdalną. Pojawiły się informacje, no właśnie, urlop menstruacyjny. Temat, sądząc po opiniach wyczytanych w internecie, bardzo kontrowersyjny. Premier, cytowany przez puls.hr.pl, pytany przez młodzież o uregulowanie tej kwestii, powiedział, że jest to temat otwarty, że można rozważyć różne pomysły, no ale dziś nie może odpowiedzieć na tak szczegółowe pytanie o możliwość wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce. Jak powiedział, pytanie, czy Polska pójdzie śladem Hiszpanii i wprowadzi takie urlopy, pozostaje otwarte. No i to w mediach wzbudziło spekulacje, że są szanse na to. Mało tego, ja już wyczytałam, że nawet są szanse na to, żeby był taki jeden dzień miesięcznie dodatkowego płatnego urlopu. No i właśnie, za i przeciw, bo jak już wspomniałam, wzbudza to sporo kontrowersji. Pracodawcy zaczęli się zastanawiać, no dobrze, ale kto by za to zapłacił, bo załóżmy, że będzie to jeden dodatkowy dzień w miesiącu i wszystkie panie zechcą z niego korzystać. To nie jest powiedziane, że będą korzystać, no ale zakładając, pracodawcy, no to jest 12 dni dodatkowych urlopu, 1/3 właściwie dzisiejszego normalnego urlopu wypoczynkowego. Pani zdaniem, cieszę się, że są kobiety w tym studiu i mogą się wypowiedzieć w swojej sprawie.
Moim zdaniem to się może obrócić przeciwko kobietom. W momencie, kiedy na to samo stanowisko będą aplikowały dwie osoby, kobieta i mężczyzna, i jednemu płacimy za 26 dni urlopu, a drugiemu 26 plus 12, no to co się opłaca bardziej pracodawcy? No, zatrudnić mężczyznę. Tak, więc to będzie tak naprawdę wymierzone przeciwko kobietom. I słusznie pani redaktor powiedziała, że te dwa tematy pracy zdalnej i tego urlopu menstruacyjnego się łączą, ponieważ bardzo łatwo przy pracy zdalnej można tym kobietom, które faktycznie w tych dniach cierpią tak, że lepiej, żeby zostały w domu. Że lepiej, żeby zostały w domu, utuliły się kocem i wzięły sobie laptopa na kolana i zrobiły najpilniejsze rzeczy, żeby one mogły zostać w domu i te najpilniejsze rzeczy zrobić z domu. Bo pracodawca na pewno to zrozumie, ona nie musi wtedy mówić nawet z jakiego powodu bierze ten urlop, znaczy tą pracę zdalną, jeden dzień pracy zdalnej domowej i wszyscy będą zadowoleni i sprawa będzie rozwiązana. Bo to, że wszystkie kobiety, a przynajmniej zdecydowana większość, mogłoby z tego korzystać, jest bardzo prawdopodobne, bo teraz na przykład zdecydowanie większość kobiet zachodzących w ciążę korzysta z tego, że idzie na zwolnienie już w trzecim miesiącu ciąży, obojętnie czy się czuje dobrze, czy źle.
I pracodawcy już takie zwolnienie prawie do końca ciąży.
I do końca. To już jest do końca ciąży, potem plus do tego macierzyński, czy kobieta znika prawie na 2 lata. I wszyscy wiedzą, że ona się dobrze czuje i lekarze przepisują, bo trzeci miesiąc nadchodzi, ja znam mnóstwo takich przypadków, trzeci miesiąc ciąży, to chce pani już zwolnienie, do końca chce. Więc musielibyśmy się liczyć z tym, pracodawcy musieliby się liczyć z tym, że faktycznie kobiety, jeżeli z tego skorzystają, to wszystkie zatrudnione kobiety by chodziły na takie zwolnienia. No i właśnie ja się obawiam, że to mogłoby być obrócić się tak naprawdę przeciwko kobietom przy ich zatrudnianiu. Mm-hmm.
Tak, tutaj de facto byśmy mieli do czynienia z dyskryminacją kobiet wprost, dlatego że tak jak tutaj padło, w stosunku do mężczyzn miałyby mniejsze szanse na zatrudnienie. Ja jestem sama pracodawcą i przyznam, że umowa o pracę to jest ostatnia umowa, o której ja pomyślę, ze względu na fakt, że jako pracodawcy jesteśmy obciążani wieloma kosztami, za które w moim odczuciu, jeżeli mamy solidaryzować się z kobietami cierpiącymi, a dlaczego nie? Bo nie jestem przeciwna. Jeżeli mamy wspierać kobiety w czasie ciąży, dlaczego nie jestem przeciwna, to już się dzieje, to niech państwo poniesie ten koszt, a nie pracodawca, któremu zamarzyło się mieć kobietę w swoim zespole. Tak? Bo w tej chwili kobieta stanowi większe zagrożenie biznesowe. Ja wiem, że tak nieładnie to przekładać, ale takie są fakty po prostu, że kobieta więcej kosztuje. Jeżeli podsumować statystycznie koszt zatrudnienia kobiety i mężczyzny. Dlatego jak najbardziej, czemu nie, i zresztą badania były robione na mężczyznach, jak znoszą ból menstruacyjny, taki mocny ból menstruacyjny oraz bóle porodowe, to panowie by tego podobno nie przeżyli.
To prawda, też czytałam o wynikach tych badań.
Tak, w związku z tym to nie jest coś takiego zupełnie nieważnego. To jest, skąd się wziął ten pomysł? Dlatego zastanówmy się może, jak go zrobić mądrze, przeprowadzić ten proces mądrze, a nie zrobić kolejny miesiąc opłat wynagrodzenia dla pracodawcy, który nie będzie miał w tym czasie pracownicy w swoim biurze, czy na pracy zdalnej.
A z drugiej strony, korzystając z takiego dnia wolnego, ja myślę, że nie każda kobieta chciałaby ujawniać, że akurat ona się tak źle czuje i cała firma ma o tym wiedzieć i różne z tym rzeczy się potem wiążą. Natomiast dobrze, to co można byłoby zrobić? Jak ulżyć kobietom? Bo nie ukrywajmy, zdarzają się dni naprawdę paskudne. Powinno to otoczenie również zrozumieć, ale nie wszyscy muszą za to płacić.
Ten pomysł, który wszedł w Hiszpanii, on tak naprawdę opiera się na zwolnieniach lekarskich, na takim naszym L4. I teraz w momencie, kiedy jest stosowana po pandemii, nam to zostało to narzędzie i fajnie, teleporada, to jest jak najbardziej według mnie wykonalne. Ponieważ kiedyś, jeżeli taka biedna kobieta się tak źle czuła, że nie mogła wyjść z domu prawie i musiała iść do przychodni, stanąć w kolejce, odsiedzieć parę godzin.
To jeszcze mogła tam zemdleć.
To wtedy właściwie wszystko jedno było, czy ona idzie i się męczy w pracy, czy się męczy w przychodni. Natomiast teraz, jeżeli jest możliwość rejestracji internetowej, potem teleporady, no to wtedy, kiedy ona faktycznie źle się czuje, ona może po prostu najnormalniej w świecie wziąć sobie dzień zwolnienia. I każdy lekarz, jeżeli lekarz czy lekarka, tym bardziej, jak się dowie, co jest powodem, taki dzień takiego L4 wystawi. I wtedy korzystać z tego będą kobiety, które naprawdę cierpią, a nie hurtem wszystkie, które są zatrudnione, bo dlaczego ktoś ma mieć lepiej, a ktoś ma mieć gorzej, a się nie sprawdzi, która cierpi bardziej.
Mm-hmm. Jakieś inne pomysły?
Nie, nadal jednak zwolnienie lekarskie będzie opłacone przez pracodawcę. Ja na to też patrzę na to w ten sposób.
No przez pierwsze dni, prawda?
Tak, no miesiąc, tak. Miesiąc jest w roku, tak. Jest opłata, ale jeżeli by tak miało to wyglądać, no to również mogłoby to tak wyglądać, że jednak państwo mogłoby wziąć na siebie te
część
opłaty.
Część kosztów, ZUS. Całą, czy tak. Część kosztów?
Tu jest do dyskusji temat. Natomiast zwracam uwagę na fakt, że te koszty się mnożą i naprawdę to nie jest tak, szczególnie mówię o małych firmach, staję tutaj w obronie małych firm, gdzie jest tych pracowników jest bardzo mało, gdzie każdy brak pracownika to jest duża sprawa, a jednocześnie fakt konieczności opłacenia pensji przy braku wykonanej pracy to jest tym bardziej duża sprawa. Mm-hmm. I tak.
No dzisiaj jest jeszcze możliwość wzięcia urlopu na żądanie. To są 4 dostępne takie dni w roku, z tym, że no, trzeba mieć świadomość, że jakby to jest część naszego urlopu wypoczynkowego, więc z tych 26 robią nam się 22 dni na takie urlopy, które chcemy spędzić miło, a nie dlatego, że bierzemy ten dzień, bo jesteśmy do tego zmuszone. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jakie będą pomysły. Może będzie dyskusja, może na Radzie Dialogu Społecznego trzeba byłoby rozpocząć dyskusję i o kosztach z tym związanych właśnie z tym zwolnieniem lekarskim na przykład.
Natomiast ja dodam jeszcze raz, że ta praca zdalna by rozwiązywała przynajmniej u kobietach, wszystkich kobiet zatrudnionych w biurze, które mogą pracować zdalnie. No to nie rozwiązywałoby problemu kobiet pracujących na przykład na produkcji, prawda? Mm. Czy tam wszędzie, gdzie, nie wiem, w szpitalach, no wszędzie tam,
gdzie muszą być obecne fizycznie.
Natomiast no, duża część kobiet wykonuje pracę biurową i ta praca zdalna na pewno by to rozwiązywała. Kobieta by nie musiała nawet tej teleporady sobie załatwiać u lekarza, rejestrować się i tak dalej, co też jest jakimś tam kolejnym obciążeniem i wszyscy byliby zadowoleni.
To zmieniamy temat. Na koniec nietypowe zawody, jak ghostwriter na przykład, sensellier, o którym tutaj nie miałam zielonego pojęcia, że taki jest. Na ile one są popularne w Polsce i dla kogo taka praca? No, sensellier to od razu wytłumaczę słuchaczom, specjalista od zapachów, ghostwriter, osoba, która pisze teksty na zlecenie. Może pisać takie teksty na przykład dla wziętego autora rozmaitych powieści, który wydaje potem te teksty pod swoim nazwiskiem. A my nie mamy świadomości, że tak naprawdę fajną, kryminalną na przykład powieść napisał ghostwriter, ktoś, kto no, nie da swojego nazwiska swojemu dziełu. I właśnie z tego, co panie się orientują, czy u nas to w ogóle funkcjonuje? I jak to wygląda? Czy jest zainteresowanie takimi zawodami? No i jakie trzeba mieć umiejętności do takich nietypowych zawodów?
Ja przyznam, że pracowałam przy projekcie związanym z perfumami, więc jest mi temat bliski z osoby, która zajmuje się wąchaniem perfum i decydowaniem o tym. Są to designerzy wręcz, czyli projektanci perfum.
To jakie trzeba mieć umiejętności i właściwie kto może je weryfikować? Bo myślę, że taki pracodawca, który zatrudnia osobę od zapachów, też się musi czymś kierować, musi skądś brać wiedzę, że ta osoba, którą teraz zatrudnię, będzie rzeczywiście dobra w tym fachu.
No tu jest kwestia znajomości całego biznesu, czyli na przykład wśród perfum są też konkursy. Na przestrzeni lat pewne perfumy wygrywały, więc są pewne trendy też, na których warto bazować. I to jest cała przestrzeń, w której osoby poruszające się dosyć biegle mają szansę zaistnieć, ale to trzeba naprawdę w tym siedzieć, na targach być i zanurzyć się w tym temacie dosyć głęboko. Natomiast wszystkie te, które pani redaktor wspomniała, zajęcia, nazwijmy to, to są zajęcia kreatywne. I dla mnie to jest miarą zaawansowania cywilizacyjnego, jak dużo różnych dziwnych, tak zwanych dziwnych zajęć możemy proponować i ile występuje ich na rynku właśnie pod tym kątem, jak bardzo się rozwijamy cywilizacyjnie, jak bardzo wchodzimy w nowe przestrzenie. I my również mamy rodzime perfumy. To nie tylko francuskie perfumy, tak nam się to kojarzy. My również mamy osoby, które piszą, czy copywriterzy, czy właśnie ghostwriterzy. I to wszystko funkcjonuje. My nawet, co więcej, my korzystamy z usług zagranicznych dostarczycieli tego rodzaju usług. Więc warto się z tym zainteresować, bo może nam się pojawi jakiś pomysł na biznes, albo okaże się, że my możemy być, mamy pewne predyspozycje ku temu, żeby być taką osobą. I warto się orientować w tym, co się tak naprawdę dzieje w kwestiach tego rodzaju dziwnych, innych, oryginalnych, nietuzinkowych, pojedynczych przedsięwzięć i zajęć.
No to wracając do takich właśnie związanych z zapachami, tu pani wspomniała o perfumach, ale ci sensellierzy nie tylko tworzą, znaczy czy wąchają perfumy, ale generalnie zajmują się zapachami. I teraz, no to jest niesamowicie ciekawy temat, bo często wchodząc do jakiegoś centrum handlowego, no mamy wrażenie, że przychodziła obok nas elegancka kobieta, która no pięknie pachniała. A może elegancki mężczyzna, bo tu inna nuta zapachowa, męska. Ale potem przychodząc jeszcze raz do tego samego centrum, czujemy w tym samym miejscu dokładnie ten sam zapach. Czyli i dobrze nam się to wszystko miło kojarzy. Czyli okazuje się, że są jakieś środki specjalne zapachowe rozpylane w różnych miejscach po to, żeby skłonić nas do tego, żebyśmy przychodzili częściej do tych miejsc, no i oczywiście zostawiali tam pieniądze.
W marketach spożywczych jest na przykład często rozsiewany, jeśli mogę tak powiedzieć, zapach pieczywa świeżego, bo to jest też coś, co nam powoduje, że chce się jeść i wtedy kupujemy, no nie tylko pieczywo kupujemy, ale w ogóle kupujemy więcej jedzenia, czy kupujemy sobie coś do zjedzenia od razu i tak dalej.
Albo zapachy świąteczne przed świętami, zwłaszcza Bożego Narodzenia szczególnie. No, wszędzie wszystko przepięknie właśnie pachnie piernikami, cynamonem. To wszystko nam się bardzo kojarzy. I, no i co? I powoduje, że nasze kieszenie stają się coraz bardziej puste.
To się nazywa aroma marketing i to jest bardzo stare, już znane. Bada się, ile osób kupiło przed i po, żeby dobrać odpowiedni zapach. Niektóre z sieci mają swój własny zapach, który plus muzyka, oczywiście to nie tylko zapach, to jest całe stworzenie atmosfery w sklepie, żeby sprzyjała zakupom.
I tu są potrzebne osoby, które będą wiedziały, co, jak ma pachnieć, żeby skłonić nas, klientów, konsumentów do różnych zachowań. A więcej już niestety na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi były dziś Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Joanna Staniszewska, prezes Jul.pl. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia i spokojnej podróży przed dla wielu osób długim weekendem na wszystkich świętych. Wszystkim Państwu życzymy, żebyście wrócili do domów potem cali i zdrowi.
Dziękujemy.
Dziękujemy.